Przed nami 35. odcinek podcastu Srebrny Lublin. Cukrzyca jest częstą przypadłością już nie tylko w wieku 60+, ale także młodszym. Czy można jej jakoś uniknąć, aby na emeryturze cieszyć się dłużej wolnością od leków? Do rozmowy zaprosiliśmy dietetyczkę Kingę Głaszewską, która opowie o tym, jak przeciwdziałać cukrzycy i jak komponować dietę, kiedy już ją mamy. Zapraszamy na 15. odcinek serii Aktywni Plus.
Skąd bierze się cukrzyca? Czy jest to efekt błędów dietetycznych popełnianych w ciągu życia, czy może jakby coś, czego nie jesteśmy w stanie się ustrzec?
Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mamy dwa typy cukrzycy. Cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego. No i faktycznie ta cukrzyca typu drugiego jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych i jedną z przyczyn najważniejszych są właśnie takie zaniedbania w swoim żywieniu, w swojej diecie, więc jak najbardziej tutaj nieodpowiednie żywienie, nadmierna masa ciała, brak aktywności fizycznej będą zwiększały ryzyko wystąpienia tej cukrzycy typu drugiego.
Dlaczego cukrzyca jest tak częstą przypadłością osób w wieku powyżej 60 lat?
Wydaje mi się, że to też jest taka wypadkowa tego, że to nasze takie polskie tradycyjne żywienie gdzieś tam obfituje w te cukry proste, czyli w wyroby z mąki pszennej, kluski śląskie, kopytka, ziemniaki. No tego w naszej diecie jest dużo i myślę, że to też może wynikać z tych przyzwyczajeń po prostu osób starszych do tych cukrów prostych, które zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Ponadto też zachodzą pewne zmiany takie stricte metaboliczne, więc wraz z wiekiem paradoksalnie jest tak, że seniorzy mają trochę mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, a bardziej muszą się postarać, żeby pokryć zapotrzebowanie na witaminy, minerały, no i faktycznie muszą zadbać o ten układ pokarmowy.
Czyli cukry proste to jest to coś, co najbardziej wpływa na wzrost zagrożenia cukrzycą.
Coś, co bardzo wpływa, ale też mamy wysokie spożycie na przykład tłuszczów zwierzęcych, czyli jakaś tam słonina, wieprzowina tłusta, smalczyk, boczek. To też są czynniki, które zwiększają ryzyko. No i też to, że takie nieodpowiednie komponowanie posiłków i takie, można powiedzieć, podjadanie może zwiększać ryzyko, czyli jak tutaj niektórym się wydaje, że spożywają na przykład mało, ale okazuje się, że od czasu do czasu tutaj sobie chapśnie ktoś landrynkę, tutaj jabłko, tutaj trochę mandarynki, tutaj coś tam podje z gotowania i finalnie ta trzustka cały czas ma taki sygnał, że musi produkować insulinę i po prostu ten poziom cukru wzrasta i to też zwiększa właśnie ryzyko insulinooporności i kolejno cukrzycy.
Okej, czyli jakby trzustka potrzebuje oddechu.
Tak, potrzebuje oddechu, dlatego to regularne odżywianie jest ważne.
Jak powinna wyglądać dieta, która pomoże ustrzec się cukrzycy?
Tutaj tak mówiąc dosyć ogólnie, zawsze dietę generalnie staramy się dopasować tak indywidualnie do osoby, ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to żeby była odpowiednia ilość warzyw w diecie, około 500 gramów dziennie, więc tutaj każdemu polecam, żeby sobie pod koniec dnia zrobił takie podsumowanie, czy udało mi się zjeść tyle warzyw. Jeśli nie, to może na kolację sobie coś tam dorzucić, albo drugiego dnia zadbać o to, żeby tych warzyw było tyle, ile trzeba. Taka dieta antycukrzycowa i zarówno też dieta już w chorobie cukrzycowej powinna bazować na kaszach, na pełnoziarnistym makaronie, żeby stronić jednak od tego pszennego, białego makaronu, tylko korzystać z pełnoziarnistego, który jest już ogólnodostępny w sklepach. No tutaj naprawdę teraz dostępność jest na każdym kroku praktycznie, więc lepiej zamiast ziemniaków wybrać, kaszę wybrać, ryż brązowy wybrać, makaron wybrać, żytnie lub pełnoziarniste pieczywo, a nie pszenne lub choćby mieszane, jeżeli ktoś, no bo niektórzy mają słabszą strawność, więc też to nie chodzi o to, żeby samo żyto spożywać, jeżeli realnie mamy jakieś przeciwwskazania, no ale to są te produkty, które być powinny.
Czyli właściwie trochę takimi drobnymi trikami już możemy tą dietę sobie poprawić, tak? Zamiana stricte białego pieczywa na chociażby mieszane, czy zamiana makaronu takiego zwykłego pszennego na po prostu wieloziarnisty.
Dokładnie. A na przykład kolejnym takim trikiem może być, jak ktoś ma bardzo ochotę na sok owocowy, to dobrze jest sobie go rozcieńczyć odrobiną wody, żeby też no, nie było aż takiej kondensacji tych cukrów, bo owoce są zdrowe, no ale też no, to są praktycznie same cukry proste, fruktoza. I ona też dla trzustki nie jest obojętna, więc dobrze jest sobie rozcieńczyć sok albo na przykład zamiast soku to w ogóle najlepiej jest wybrać cały owoc, który ma skórkę, który ma na przykład jak pomarańcza błonki, bo to są pektyny, więc błonnik i on też będzie działał obniżająco. Także to i warto też łączyć jakieś takie owocowe rzeczy ze źródłami na przykład tłuszczów, czyli orzechy, zianka, pestki dyni, słonecznika i białka, czyli na przykład jogurt naturalny, maślanka, kefir.
Super, czyli taka tradycyjna owsianka, gdzie mamy płatki owsiane, owoce i załóżmy orzechy czy siemię lniane, to jest całkiem dobry pomysł.
Jak najbardziej. To jest dobre pożywne śniadanie. Niektórzy też, no warto tutaj zwrócić na ilości, dopasowywać je do siebie, bo są osoby, które robią owsianki powiedzmy z 5 łyżek płatków owsianych, a są takie, co ze szklanki zjedzą i dużo orzechów sobie tam nawrzucają i to też, mimo tego, że to jest zdrowe, to może nam generować tą nadwyżkę energetyczną, więc stąd się mogą pojawiać ewentualne problemy z redukcją masy ciała. No ale taki powiedzmy proporcje takiej dobrej owsianki to jest powiedzmy 5 łyżek płatków owsianych, 1 łyżka orzeszków na przykład włoskich, bo to też będą kwasy omega-3 na pracę mózgu, na przykład 1 łyżeczka ksylitolu, czyli cukru brzozowego, żeby zastępować ten cukier biały, można zastępować właśnie ksylitolem lub erytrytolem. I tak naprawdę szklanka napoju roślinnego wzbogacanego wapniem lub mlekiem, lub z mlekiem. Tylko tutaj też z mlekiem są takie kontrowersje, że w dużych ilościach ono też może podnosić cukier we krwi, więc no tutaj po prostu jak zadbamy o to, żeby był dobrze zbilansowany posiłek, czyli żeby był też ten tłuszcz z orzechów czy z nasionek, to raczej nie powinno być problemu, a jeżeli ktoś się obawia i ma taką zaawansowaną cukrzycę, to faktycznie może te napoje roślinne wzbogacane wapniem, na przykład owsiany napój, kokosowy napój. Tylko ważne jest to, żeby były wzbogacane wapniem.
I one teraz są powszechnie dostępne nawet w dyskontach, jakby nie ma problemu, żeby znaleźć taki napój. A jak z mięsem?
Z mięsem jest tak, że ogólne zalecenie, jeżeli chodzi o spożycie mięsa czerwonego, to jest około 450-500 gramów tygodniowo, więc z jednej strony jest to mało, a z drugiej sporo całkiem. Ja osobiście na przykład tyle nie jem, bo generalnie stronię od mięsa, ale jeżeli czyjaś dieta bazuje na szynce, na kiełbasie, na jakimś kotlecie zawsze na obiad, no to faktycznie te 500 gramów jest łatwo sobie jakby dostarczyć, bo tutaj też zaliczamy parówki, pasztety, pasztetowe i tak dalej. No więc trzeba się pilnować i czerwone mięso, no tutaj ja bym zalecała, żeby jednak jedna, dwie porcje tygodniowo to jest takie optimum. I owszem, jak gdzieś tam jakaś szynka najlepiej, jakaś taka lepszej jakości z dosyć wysoką zawartością mięsa, żeby tych dodatków do żywności nie było, no to też tam ze 2-3 razy w tygodniu mogłaby być, ale raczej wybierajmy mięso drobiowe, indyka, pierś z kurczaka. I też korzystajmy z roślinnych źródeł białka, czyli z ciecierzycy, z soczewicy, z fasoli, z grochu. Też to będzie służyło na pewno naszemu zdrowiu i nie tylko w kontekście cukrzycy typu drugiego i zapobiegania już jak mamy chorobę, ale też generalnie profilaktyce większości chorób cywilizacyjnych.
A jeśli drób, to ile dziennie?
Tutaj też trudne pytania, bo to będzie zależało od tego, jaką wyjściowo mamy masę ciała, wzrost i czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo tutaj jest troszeczkę inne zapotrzebowanie. No ale można przyjąć, że taką porcją obiadową dla kobiety to może być 100-120 gramów mięsa drobiowego, dla mężczyzny powiedzmy do 200 gramów, ale to jest takie naprawdę takie szacunkowe.
Ja pytam o to dlatego, że nieraz już słyszałam, w rozmowach, że mięso nie zawiera cukru, więc ono jest bardzo bezpieczne i można dużo jeść, nawet jeżeli ma, jakby, no jest zagrożonym cukrzycą.
Czy jeżeli chodzi o te porcje obiadowe, no to faktycznie, no, wydaje mi się, że to byłoby optymalne, jeżeli jeszcze ktoś nie je dużo. Te 200 gramów to jest, powiedzmy, taka pojedyncza pierś z kurczaka, taka malutka. Mm-hmm. 250 zazwyczaj w sumie ma. Ale to, no teraz w sumie te piersi z kurczaka też są, no bywają duże.
Tak, bywają duże.
Ostrzyknięte wodą, więc tutaj też zachęcam was, drodzy seniorzy, żeby no, zwracać uwagę na pochodzenie tego drobiu i wybrać na przykład lepszy drób, ale po prostu jeść go mniej, żeby ekonomicznie tutaj się wszystko spinało.
A mam pytanie jeszcze o te roślinne źródła białka, jak fasola, ciecierzyca, groch. Część ludzi narzeka, że ma różne perturbacje żołądkowo-jelitowe po tym. Czy są jakieś sposoby?
Generalnie te perturbacje żołądkowo-jelitowe mogą wynikać z tego, że w roślinach strączkowych jest sporo substancji antyodżywczych, które właśnie mogą powodować te bóle jelitowe. Można to zmniejszyć, ryzyko pojawienia się tych objawów, poprzez moczenie na przykład roślin strączkowych, zwłaszcza tych, które mają łuskę, ale z takich lżej strawnych to na pewno będzie fasolka szparagowa, groszek zielony, czy soczewica czerwona lub żółta. One nie mają tych łusek, gotują się też bardzo szybko i no, cechują się taką dosyć nisko, dosyć łatwo strawnością. Więc jeżeli ktoś ma problemy, no to radziłabym wybierać te produkty. No i właśnie moczyć rośliny strączkowe i później tej wody, która zostanie, nie gotować w tej wodzie, tylko zostawić na przykład do podlania kwiatków, wymienić wodę, żeby nie było pozostałości. Mhm.
Czyli jak ktoś...
Znaczy pozostałości, one trochę i tak ich będzie, ale po prostu, żeby ograniczyć.
Mhm, zmniejszona ilość. Czyli jak ktoś do tej pory też nie za specjalnie rośliny strączkowe jadł, to bezpiecznie może od soczewicy, groszku zaczynać, żeby wprowadzać Dokładnie. I przygotowywać swój układ Dokładnie. Pokarmowy na... Często w kontekście cukrzycy i insulinooporności pojawiają się takie terminy jak indeks glikemiczny albo ładunek glikemiczny. Czym one są?
Tak może bardziej obrazowo spróbuję to przedstawić, że różnica w tym jest taka, że ładunek glikemiczny będzie uwzględniał ilość zjadanego produktu. Indeks z takim bardziej ogólnym pojęciem i on też świadczy o tym, że po spożyciu jakiegoś produktu, jak bardzo ten cukier nam we krwi wzrośnie, ładunek uwzględnia po prostu ilość zjedzonego produktu. Co w praktyce przekłada się na to, że na przykład zjedzenie kilku kawałków ugotowanej marchewki, która w diecie dla cukrzyka lub dla osoby, która też chce zapobiegać cukrzycy czy insulinooporności. No generalnie marchewka, ziemniaki czy buraki są takimi warzywami, zwłaszcza te ugotowane, bo to tam wzrasta ten indeks glikemiczny. To są takie, można powiedzieć, na czarnej liście. Ale jeżeli zjemy małą porcję tych warzyw i jeszcze w dobrze zbilansowanym posiłku, gdzie będą te tłuszcze zdrowe czy białko, no to nie będzie powodowało aż takiego wyrzutu cukru we krwi, więc ładunek glikemiczny po prostu uwzględnia ilość spożytego produktu i to, że coś ma wysoki indeks glikemiczny, nie oznacza, że będzie miało wysoki ładunek glikemiczny, bo może być wręcz przeciwnie, więc to też tak, żeby się nie bać, jak gdzieś tam pływa marchewka w zupie, albo jak zjemy łyżkę pióre ziemniaczanego, ale do tego będziemy mieli dużo warzyw, właśnie źródło białka, czyli na przykład mięso drobiowe lub rośliny strączkowe, to bez problemu pióre ziemniaczane nam nie powinno zaszkodzić zjedzone od czasu do czasu i w dobrze zbilansowanym posiłku.
Czy jeżeli mamy cukrzycę albo czujemy się zagrożeni tą chorobą, odpadają wszelkie słodycze?
Generalnie warto szukać po prostu zdrowych zamienników słodyczy. Na rynku, teraz w sklepach, jak nawet ktoś nie ma czasu, nie ma drygu do pieczenia lub nie chce tego robić, to faktycznie też rynek już wychodzi naprzeciw osobom z cukrzycą lub tym, którzy chcą jej zapobiegać. Można kupować batoniki takie zrobione właśnie z płatków owsianych, z orzechów, z owoców suszonych, tylko też tutaj mogą być pułapki, bo jak byłby batonik 100% z owoców suszonych, no to też cukry po takim batoniku mogłyby pójść do góry. Więc po prostu warto zwrócić uwagę na etykietę, na składy, czy są orzeszki jakieś, żeby to były te tłuszcze, albo jakieś nasionka. W domu także można zrobić takie sobie zdrowe batony na bazie płatków owsianych, ziarenek, siemienia lnianego, żeby przemycać też nie tylko jakby te zdrowe słodycze, ale jedząc takie batoniki będziemy mieli też źródła selenu, cynku, witamin z grupy B, które wspierają układ nerwowy, więc możemy mieć dużo, dużo dobrego, jedząc takie zdrowsze zamienniki. Można robić ciasta z dodatkiem właśnie ksylitolu czy erytrytolu. Raczej unikać zamiennika miodu jako zamiennika cukru, bo miód także ma te cukry proste, które będą powodowały wzrost glukozy we krwi. Także miód to nie jest dobry zastępnik cukru. Korzystajcie Państwo z ksylitolu, z erytrytolu. I też można robić super wypieki na tym. Sernik też można sobie trochę właśnie w ten sposób i odchudzić, i spowodować, że on będzie dla cukrzyka całkiem fajnym deserem, bo sernik, ser biały, czyli białko, proteiny, też jest to dosyć bezpieczne i sprzyja, białko generalnie sprzyja też redukcji masy ciała.
A jak z czekoladą?
Czekolada tutaj mlecznej, od mlecznej raczej stronimy. Starajmy się wybierać te, które mają 70% kakao i więcej. To też będziemy sobie dostarczać więcej magnezu, czy związków, które także mogą tak trochę endorfinkowo działać na nasz organizm i powodować taką delikatną euforię.
Muszę przyznać, że rozmawiając z kilkoma seniorkami, często pada coś takiego, że one wiedzą, że powinny schudnąć, ale mają takie poczucie, że nie są zupełnie w stanie tego zrobić. Co mogłyby zrobić takie osoby?
Ja sobie właśnie ostatnio myślałam o takich przypadkach, gdzie ktoś ma naprawdę spore trudności w zrobieniu tego pierwszego kroku i sobie tak w głowie myślałam, że warto właśnie dzielić sobie to wszystko na kroki. Czyli tym pierwszym krokiem może być na przykład zwrócenie uwagi na te warzywa. Ile ja ich jem? Nie skupiam się na słodyczach, jak jem ciastko, to jem ciastko, jak lubię do kawy, to też, jak słodzę kawę, herbatę, to na razie zostawmy. Skupmy się na tym, czy jemy tyle warzyw, ile jest zalecana ilość. W kroku drugim możemy przyjrzeć się swojemu nawadnianiu, czy pijemy odpowiednią ilość płynów. Seniorów jest to bardzo ważne. No i też generalnie w związku z tym, że zapełnia żołądek, to trochę też może ograniczać apetyt. Teraz jest, no rozmawiamy, gdy jest zima za oknem, chociaż nie ma, jest deszcz, ale jest zima jako pora roku. Ale właśnie tutaj wiem, że to też nie sprzyja taka pora roku zimna nie sprzyja temu, żeby pić, bo to pragnienie jest mniejsze. Dlatego no, warto tutaj zwracać uwagę, podstawiać sobie obok ręki na stole, żeby zawsze była szklanka wody. Powiedzmy, że senior powinien tak no, z 8 szklanek wody samej wypić, tak mniej więcej. Każdy może sobie to obliczyć, plus minus 30 ml płynów na kilogram masy ciała, z czego 80% powinna stanowić właśnie woda, to mógłby być ten krok drugi. Później krok trzeci, to już mogłoby być ograniczenie dosładzania. Czy jak słodzę kawę, herbatę, to może jestem w stanie słodzić pół łyżeczki zamiast jedną łyżeczkę, albo jedną łyżeczkę zamiast dwóch łyżeczek. Krok czwarty, to mogłoby być zwrócenie uwagi na to, czy ja jem pszenny chleb, czy ciemny. Po prostu sprawdzać swoją dietę i w małych krokach dokonywać zmian, niekoniecznie nakładać na siebie takie restrykcje, że od razu albo tak zero-jedynkowo się podchodzi, że albo stosuje się do diety, albo tam już palę licho. Właśnie sobie dzielić to na kroki. I te kroki można robić, jak ktoś czuje się na siłach, co dwa dni, a jak ktoś woli, to na przykład co tydzień lub co dwa tygodnie. To już no, trzeba dostosować jakby do swoich możliwości na dany czas.
Kiedy twoim zdaniem taki senior powinien wybrać się na konsultację do dietetyka?
Kiedy powinien, a kiedy się wybiera, to też są dwie różne rzeczy, bo senior zazwyczaj, i generalnie to dotyczy w sumie wszystkich ludzi, że udają się do dietetyka wtedy, kiedy jest już problem taki zaawansowany i dietetyk jako taka ostatnia deska ratunku, ale warto się wybrać już na etapie takim, gdy czujemy, że chcemy coś zmienić i czujemy, że coś jest nie tak. I tutaj dietetyk wcale niekoniecznie musi od razu ustalać plan żywieniowy. Te konsultacje mogą polegać tylko na przyjściu, na rozmowie, na dowiedzeniu się, jak wybierać rzeczy. Ja też z seniorami lub z osobami, które wyrażają chęć, czy mamy takie całe pudełko z produktami i czytamy składy, uczymy się, jak wybierać zdrowiej. Więc na takie konsultacje można się udać wtedy, kiedy chcemy zweryfikować swoją wiedzę, dowiedzieć się, jak w ogóle się odżywiać. Także im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę.
Mm-hmm. A na co jeszcze może taki senior liczyć, jeśli chodzi o pomoc dietetyka?
Przede wszystkim ja tutaj mówię o takim wsparciu żywieniowym też na co dzień, bo ja daję taką możliwość, że można gdzieś tam do mnie zadzwonić. No oczywiście tam w granicach.
No tak.
Ale może liczyć po prostu na wsparcie też dietetyka jako człowieka, ale też jako specjalisty, który gdzieś tam będzie mu podpowiadał, jak żyć żywieniowo. Mm-hmm. Może liczyć na otrzymanie zaleceń dopasowanych do niego. Jeżeli ma jeszcze jakieś choroby współtowarzyszące, to także może je otrzymać. No oczywiście też plan żywieniowy, czyli już takie konkretne posiłki, co spożywać, w jakich ilościach do swojej masy ciała i do swojego generalnie stylu życia. Indywidualnie można się umawiać na jakieś zdrowe zakupy, na wspólne gotowanie. Jeżeli dietetyk jest otwarty i senior ma jakąś potrzebę, to wszystko da się zrobić.
A co myślisz o diecie pudełkowej dla seniorów?
Dieta pudełkowa generalnie może być pomocna, jeżeli ktoś faktycznie nie ma czasu i ma też ekonomiczną możliwość, żeby sobie na nią pozwolić. Tak naprawdę może być to pomocne, jeżeli chodzi o po prostu odżywianie, bo już nawet nie komponowanie. W cateringach pracują dietetycy, którzy komponują te posiłki tak, żeby dostarczały białka, tłuszczów, węglowodanów. Ponadto coraz więcej cateringów jest otwartych na osoby z cukrzycą czy insulinoopornością, więc są też po prostu dedykowane diety do poszczególnych schorzeń. Więc jest to jakiś sposób dla osób, które nie mają czasu, nie lubią gotować i po prostu chcą się zdrowo odżywiać, ale z jakichś powodów mm-hmm. nie mogą. Ale jeżeli chodzi o takie kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, to myślę, że zdecydowanie chyba lepiej patrzeć sobie na te kroki, których dokonujemy, bo to będzie nam służyło całe życie, a nie tylko przez ten okres, gdzie będziemy odżywiać się cateringiem.
Czyli pozwoli nam taką uzyskać samodzielność, prawda? Bo przy cateringu jesteśmy zależni od niego.
Tak, tak, dokładnie tak. Więc myślę, że tak cenniejsze jest po prostu dopasowanie tego żywienia do siebie i praca po prostu taka, żeby nam służyła jak najdłużej. Jeżeli chodzi też o takie wspomaganie przy cukrzycy czy przy insulinooporności, insulinooporność to tak zwany generalnie stan przedcukrzycowy i wtedy nasze komórki są niewrażliwe na tą insulinę, która krąży, przez co u niektórych pojawia się ta ospałość, rozdrażnienie. Więc tutaj warto wspomagająco też na przykład stosować cynamon, który by poprawiał insulinowrażliwość, imbir, kurkumę, to też są zioła, które działają przeciwzapalnie, a generalnie każda choroba praktycznie jest taką chorobą, która gdzieś tam stan zapalny w organizmie generuje, więc cynamon, imbir, rozmaryn też będzie poprawiał krążenie mózgowe, a cukrzyca też może być związana z pogorszonym krążeniem mózgowym, przez to, że ta insulina też nie będzie mogła w mózgu sobie jakby krążyć tak, jak powinna, więc to też jest ważne, stosowanie tych ziół w takich ilościach sporych nawet codziennie. Można też korzystać z jakichś wyciągów, ale to już w takich stanach, powiedzmy, gdy nie mówimy o profilaktyce, tylko raczej o takim leczniczym działaniu. Można sobie wypijać także herbatkę z liści morwy białej, tylko żeby nie wybierać takiej herbatki w ekspresowej, tylko raczej sypaną. Można stosować kozieradkę, też będzie tutaj poprawiała insulinowrażliwość. Ale pamiętajmy, że nie ma takiego jedynego złotego środka, bo to nie ma drogi na skróty, więc jak kompleksowo nie zadbamy o swoją dietę, to gdzieś tam zastosowanie tej herbatki czy cynamonu od czasu do czasu, to może nam nie rozwiązać problemu, więc po prostu to kompleksowe podejście regularne posiłki, nawadnianie, 500 gramów warzyw, do 2 porcji owoców dziennie, czyli jedna porcja to mniej więcej 150 gramów. I tutaj też się nie przejmujmy tym, że jak do 15 nie zjemy, że po 15 nie możemy zjeść owoca, bo tak naprawdę jeżeli w pierwszej połowie dnia nie zjedliśmy, to w ogóle nie będzie to stanowiło problemu. Tylko warto to łączyć właśnie z tymi orzeszkami jakimiś, czy z białkiem. Więc pilnowanie tego, spożywanie pełnoziarnistych produktów, makaronów, spożywanie drobiu, zdrowych tłuszczów roślinnych.
Aktywność fizyczna, jakie ma znaczenie też przy profilaktyce cukrzycy i przy samej cukrzycy?
No, aktywność fizyczna generalnie jest bardzo ważna. Tutaj mniej więcej powinno być to 150 minut tygodniowo takiej dodatkowej aktywności fizycznej. Będzie ona wpływała w ogóle na metabolizm cukrów w naszym organizmie. Będzie zmniejszała ryzyko insulinooporności cukrzycy i będzie też pomagała na wykorzystanie jakby tego cukru, który jest. Więc no tutaj właściwości aktywności fizycznych jest bardzo dużo. Też będzie to wpływało na dotlenienie organizmu, na lepsze myślenie, skupienie, poczucie witalności. Także tutaj też warto pilnować tych 150 minut tygodniowo.
Wyobraźmy sobie taką sytuację osoby, która przechodzi na emeryturę. Znaczy kończy pracę i jest ta praca, która wymaga od niej czy od niego średniego wysiłku. Przechodzi na emeryturę i ta aktywność fizyczna spada. Czy znasz może jakieś sposoby, żeby sobie poradzić z tą, jakby jak dostosować się do nowej sytuacji?
Tutaj słusznie zwróciłaś uwagę na to, że właśnie jak gdzieś tam dopiero się przechodzi na tą emeryturę i gdzieś tam ten tryb życia jest bardziej siedzący, to faktycznie masa ciała może wzrastać, mimo tego, że wydaje nam się, że na przykład jemy tak samo, przecież nic się za bardzo nie zmieniło, no ale właśnie tej aktywności fizycznej jest mniej i to już może wpływać na to, że będzie ta nadwyżka energetyczna, więc te kilogramy będą się odkładały. Jak sobie z tym radzić? Myślę, że tutaj dla seniorów to spacery są takie jakby najbezpieczniejsze, też w zależności od sprawności, którą dana osoba ma. Fajne są te Nordic Walking też, tak, tylko chodzenie w taki odpowiedni sposób, bo ta postawa też jest bardzo ważna. Można chodzić na basen. Najlepiej też nie tylko na bąbelki, ale właśnie, żeby się trochę w tym basenie poruszać. Są fajne zajęcia z akwaerobiku. Także no, tutaj też tych możliwości jest coraz więcej. W domu można sobie, jeżeli jest jakiś senior, który obsługuje internet, to są takie proste ćwiczenia 10-15-minutowe, rozluźniające, nawet dla osób właśnie w wieku starszym, więc można sobie też coś takiego wyszukać. No i chodzić na spacery, spędzać sporo czasu poza domem, spacerując.
Super, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Odcinek powstał w ramach projektu Srebrny Lublin. Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025, edycja 2021.